mam apetyt na Boga. I jeśli wy chcecie dołączyć do tego apetytu, to was zapraszam. Co mam na myśli, niech to zwerbalizuje słowo z psalmu 63, od 1 do 9 wersetu. Psalm Dawidowy, gdy był w pustyni judzkiej. Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam. Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Tak wyglądałem Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją, gdyż lepsza jest łaska Twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą. Tak błogosławić Cię będę, póki życia mego. W imieniu Twoim podnosić będę ręce moje. Dusza moja nasyca się jakby szpikiem i tłuszczem, a usta moje będą Cię wielbić radosnymi wargami. Wspominam Cię na łożu moim, rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych, bo byłeś mi pomocą i weseliłem się w cieniu skrzydeł Twoich. Dusza moja przylgnęła do Ciebie, prawica Twoja podtrzymuje mnie. I chcę od razu powiedzieć, siostry i bracia, że jest to niebezpieczny psalm, niepokojący psalm. Czy czytając ten psalm nie niepokoi was to, co w nim jest napisane? To jest niepokojąca tęsknota za Bożą obecnością. Dlaczego? Kiedy spotkałem w swoim życiu Jezusa Chrystusa, kiedy stał się moim Panem i Zbawicielem, gdy mnie dotknął, to nie chciałem mieć nawet wakacji. Zachłysnąłem się czytaniem Bożego Słowa. Pochłonęła mnie lektura tego Słowa. Nikt mnie do tego nie zmuszał, nikt mi tego nie kazał robić, ale byłem głodny Boga. Kiedy upłynęło już wiele lat od tamtego momentu, zadaję sobie pytanie, czy mogę powiedzieć tak jak psalmista, że tak bardzo tęsknię za Bogiem, że tak Go bardzo pragnę, że rozmyślam o Tobie podczas straży nocnych, wspominam Ciebie na łożu, że kiedy budzę się, to już myślę o Bogu, kiedy cały dzień przebiega, to myślę o Nim. Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie. Jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna, czy ciągle macie to uczucie tego pragnienia niezwykłego? Czy ciągle, jak powiedziałem, może w cudzysłowie to ujmując, macie apetyt na Boga? Kiedy czyta się Księgę Psalmów, 150 psalmów, to trzeba powiedzieć, że tam są ukryte emocje autorów tych psalmów. To były emocje Dawida, jakie przeżywał ze społeczności z Bogiem. On wyraził je i te emocje są ekstremalne. One są niezwykłe. On mówi o swoich uczuciach do Boga. On pragnie Boga. To niebezpieczny psalm, powiadam. Bo czy pragniemy tak bardzo Boga? A jeśli nie, to jest psalmem, który nas oskarża. Psalmem, który mówi nam, że coś nie jest dobrze w naszym chrześcijańskim życiu. To wtedy ten psalm musi nas niepokoić. Bo gdy uczciwie spoglądam w swoje życie, muszę powiedzieć, chyba gdzieś stępiło się ostrze tego apetytu, tego pragnienia. Czy jesteśmy ciągle zachwyceni Bogiem, zafascynowani Jego łaską, Jego miłością, Jego zbawieniem, Jego pomocą w naszym życiu? Czy może nas to razi, że Bóg do kogoś przemawia, a on się zachowuje dziwnie? Czy może to nas jakoś niepokoi? Jak często nam nie przeszkadza wrzawa stadionu, na którym ludzie ekscytują się facetami goniącymi za kawałkiem skóry? Jak często nie hamujemy swoich emocji, oglądając mecze piłki nożnej, siedząc przed telewizorem? Nie hamujemy naszych emocji. Gola wstrzelili, to skaczemy w fotelu, może nie jeden już krzesło złamał. Gdy przychodzi chwalić Boga, gdy stajemy w tym miejscu, jesteśmy tacy stonowani, tacy poważni, kontrolujemy swoje uczucia, śpiewamy o radości i miłości, jakbyśmy się octu napili, jakbyśmy nie byli pełni Ducha Świętego, a niektórzy tak żałośnie wyglądają, że wydaje się, iż uciekli chirurgowi ze stołu operacyjnego. Czy umiemy dalej pragnąć i poszukiwać społeczności z Bogiem? To jest właśnie ten powód, dla którego opowiadam, iż ten psalm jest niebezpieczny. Bo chcemy kontrolować nasze uczucia. Ale czytając psalmy, 150 psalmów, ich autorzy wyrażali swoje uczucia. Kościół nie jest miejscem, w którym tak bardzo trzeba ograniczyć swoje uczucia. C.S. Lewis powiedział w jednej ze swoich książek: szalenie nam zależy na dobrym wyglądzie duchowym. No bo taki poważny brat, taki ułożony, taka ułożona siostra. A czasem myślimy sobie tak, w kościele to przecież nie można dać upustu swoim uczuciom, no bo są zaraz dwa zagrożenia. Albo uznają mnie za fanatyka, albo za niezrównoważonego psychicznie. No jedno i drugie jest niebezpieczne, to nie warto się wychylać. Ale jeśli jesteśmy posłuszni Bogu, jeśli Go kochamy, to co to znaczy, że Go kochamy? Jak to wyrażamy? Przecież On wie i tak, jacy jesteśmy. Tęskniłem do Ciebie, ciało moje tęskniło za Tobą, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Czy jesteśmy jak gąbka, która chce wchłonąć to Boże błogosławieństwo? Czy nas zadawala obecność przez, załóżmy, 2 godziny w zborze? Zakochani nie potrafią czasami opanować swoich uczuć i zachowują się często, no tak wydaje się nam, niekonwencjonalnie. Demonstrują swoje uczucia, nie kryją się z nimi. I nawet czujemy się czasami obok takiej pary przechodzącej obok nas albo całującej się przy nas, czujemy się zażenowani. Mówimy, że kochamy Boga, Jezusa Chrystusa i czujemy się zażenowani, kiedy mamy zaklaskać, kiedy mamy ręce podnieść, kiedy mamy zaśpiewać pieśń chwały i radości. Kiedy powtórzymy ją 10 razy, to już myślimy sobie, to starczy, dosyć, Panie, tej chwały. No bo żebyśmy się tylko w stan ekstatyczny nie wprowadzili, prawda, bo zielonoświątkowcy muszą uważać. Przecież jestem posłuszny. Zachowuję przykazania, ale posłuszeństwo bez emocji jest tylko jakąś dyscypliną. To nie jest chodzenie z Bogiem. To nie polega na przestrzeganiu tylko przykazań. Wiem, że wszyscy w tym jesteśmy niedoskonali. Wcale nie wyłączam siebie z tego procesu. Prawdziwa miłość wyraża się nie tylko w działaniu, ale wyraża się też w uczuciach. To psalmista wyraził, Dawid wylał swoje uczucie, jakie miał do Boga. On powiada, jak bardzo jest spragniony obecności Bożej. Moje posłuszeństwo, przestrzeganie przykazań musi wypływać z serca. A to, co wypływa z serca, czasami nie poddaje się kontroli do końca. Nie można kochającego serca zatrzymać. Bijącego w miłości serca wyhamować, wytonować. Dlatego w przypowieściach jest napisane: pilniej niż wszystkiego innego strzeż serca swego. Bo tam jest życie i miłość do Boga. Ale apostoł Paweł w liście do Efezjan też powiada: postępujcie tak nie tylko dlatego, by przypodobać się ludziom, lecz by pokazać, że jesteście niewolnikami Chrystusowymi, pełniącymi ze szczerego serca wolę Bożą. 6 rozdział listu do Efezjan. Postępujcie tak, nie dla ludzi. My nie śpiewamy pieśni, nie uwielbiamy Boga w tym miejscu dla oka, dla ludzi. No by drugi nie pomyślał o nas, że jesteśmy tacy drętwi. Ale robimy to z miłości do Boga. Modlimy się w tym miejscu i wyrażamy nasze uczucie głośno, bo kochamy naszego Pana i Zbawiciela. Zadaję to pytanie sobie i wam dziś. Czy ciągle mamy apetyt na Boga? Nie możemy kochać Boga, nie okazując tego. Bez tych świętych emocji, jakie też powinny towarzyszyć naszemu życiu. Myślę, że to, co czytamy tylko w tym 63. psalmie, jest pragnieniem zawstydzającym nas. Czujemy się niezręcznie, czytając ten psalm. Jakże ten psalmista, jakże ten Dawid mógł być taki zafascynowany? On ma ogromne pragnienie, aby być w społeczności z Bogiem. Aidan Tozer, którego bardzo lubię, książki i często się powołuję na niego, powiada: sztuczne i drewniane życie religijne wynika z braku świętego pragnienia. Jak nie masz pragnienia, to będziesz drętwy, będziesz drewnianym chrześcijaninem. Pinokio, może nie mający nosa takiego długiego, ale taki bez uczuć. Taki do oheblowania, ale tego nic nie będzie boleć i tak. To często chrześcijanin przypominający to słowo zawarte w jednym z listów. Wyszedł ze zboru, przyjrzał się w lustrze, odwrócił się od lustra i zapomniał, jak wygląda. No to musi za chwilę znów do tego lustra zajrzeć. By do tego lustra zaglądać, po to mamy też spotkania poza niedzielnymi spotkaniami w różnej formie, do których zawsze będę zachęcał. Z lektury tego słowa wynika, że czegoś potrzebujemy. Potrzebujemy mieć czas dla Boga. Dlaczego po latach stażu chrześcijańskiego wiele osób znajduje się w tym samym punkcie, z którego wystartowali? Dlaczego nie posunęli się dalej? Bo nie mają czasu dla Boga. Nie mają apetytu na Niego. Nie wierzę, że można zawrzeć związek małżeński, że mogą być takie pary, które nie spotkawszy się idą od razu przed ołtarz. To jest niemożliwe. Nie będzie takiej pary, nie będzie małżeństwa. To jest praktycznie niemożliwe, by ludzie nie spotykając się zawarli związek małżeński, jeśli się najpierw wcześniej nie poznają, jeśli nie będą z sobą, jeśli nie będą podtrzymywali tej znajomości. Jak chcesz trafić do Królestwa Bożego? Nie podtrzymując znajomości z Jezusem Chrystusem, nie podtrzymując tej więzi, nie spotykając się z Nim. Czasami nowonawróceni nie mają pewnej świadomości. Nie mają świadomości, że poznali Jezusa Chrystusa jako swego Pana i Zbawiciela, którego należy naśladować, czcić, uwielbiać. Sądzą, że wykonali jakąś czynność chrześcijańską. Podnieśli rękę, wyszli do przodu i że to wystarczy być wierzącym. Nie. To jest pierwszy krok. Ale jak nie podtrzymasz znajomości, nie podtrzymasz tych spotkań z Jezusem Chrystusem, to ten 63. psalm będzie psalmem oskarżającym. To znaczy, że nie masz apetytu dla Boga. A my, starzy rutyniarze, o, jestem za Panem 25 lat. A co Pan Bóg zrobił wczoraj w Twoim życiu? O, wiesz, bracie, przed wojną, ale mnie nie interesuje odgrzewana zupka. Co Bóg zrobił w tym tygodniu w Twoim życiu nowego? Ta odgrzewana zupka już jest przypalona. Czemu nie masz świeżych przeżyć? Co Bóg powiedział do Ciebie? Czy Bóg jest niemową? Czy Jego Słowo nie przemawia do Ciebie? Prawdopodobnie nie podtrzymujesz znajomości ze swoim Panem. Panie Boże, tu było wspaniale, pięknie, tuśmy uwielbiali, tuśmy się modlili. No to papa, spotkamy się znów w niedzielę. Miej się dobrze. Spotkamy Cię w niedzielę. A cały tydzień to mamy swoje własne życie. Przytoczę wam fragment wypowiedzi apostoła Pawła. Czy nie jest to wypowiedź człowieka, który jest zakochany w swym Bogu, który ma apetyt na Boga? A wszystko to, co mi było zyskiem, uznałem ze względu na Chrystusa za szkodę, lecz więcej jeszcze, wszystko uznaję za szkodę wobec doniosłości, jaką ma poznanie Jezusa Chrystusa, Pana mego, dla którego poniosłem wszelkie szkody i wszystko uznaję za śmiecie, żeby zyskać Chrystusa, żeby poznać Go i doznać mocy zmartwychwstania Jego i uczestniczyć w cierpieniach Jego, stając się podobnym do Niego w Jego śmierci. Zmierzam do celu, do nagrody w górze, do której zostałem powołany przez Boga w Chrystusie Jezusie. My nie zmierzamy w sposób nieokreślony, niejasny. My nie biegniemy na oślep. Nie bijemy pięściami na oślep, w próżnię. Mamy cel. Paweł zakochany w Bogu, w Jezusie Chrystusie powiada, ja zmierzam do celu, ja mam cel. Ja wiem, dokąd zmierzam. Wszystko uznałem za mało wartościowe, mało istotne. Ponad Jezusa Chrystusa nie ma nic ważniejszego. To Paweł był zakochany w Bogu. Tak może mówić człowiek tylko zakochany w Jezusie Chrystusie. Głodny Jego obecności, społeczności, który ma ciągle niedosyt i szuka jej. Zadaję sobie pytanie, ale i wam. Czy masz niedosyt? Czy zadawala cię nabożeństwo przez 2 godziny? Czy szukasz Boga częściej? Oczywiście wierzę, że czytacie Słowo Boże, że macie jakąś swoją osobistą społeczność. Ale czy społeczność z ludźmi wierzącymi sprawia wam radość, czy drażni? Niepokoi, czy jesteście zadowoleni? Najczęściej osoby, którym tak się złożyło, że może chorowali jakiś czas, czy nie było dane być długo w zborze, potem przychodzą, mówią, pastorze, nie ma to jak w zborze. Mówię, no dobrze, że się przekonał. Dobrze, że się przekonała. Dobrze, że czegoś doświadczyłaś. Doświadczyłeś. Wzrost, nasz duchowy wzrost jest wprost proporcjonalny do znajomości Boga, jaką mamy przez osobiste doświadczenie, przez osobisty kontakt z Nim. To jest wprost proporcjonalne. To się przekłada. Pokażcie mi człowieka, który żyje z Bogiem, który jest głodny, który pragnie Chrystusa, który szuka tej społeczności, a zobaczycie chrześcijanina, który jest zawsze do Bożej dyspozycji, który jest chętny i gotowy, aby być też w społeczności ludzi wierzących, który nie szuka tylko chwalenia Boga sam na sam, ale szuka tych, którzy razem z Nim będą chwalić i uwielbiać Jezusa Chrystusa. Ale by mieć doświadczenie, wymaga to czasu. A Boże Słowo, ujmując to generalnie, powiada, w każdej dziedzinie naszego życia oddaj tylko 10%, a Bóg będzie ci błogosławił. Oddaj 10% swojego czasu, a Bóg będzie honorował to, błogosławił. Oczywiście mówię czasu do takiej działalności czy służby zboże, w społeczności, w Kościele. Bo całe życie, to życie ma być poświęcone Bogu. To ma być ta tęsknota, to pragnienie. Często ludzie, którzy nie mają łaknienia, nie mają pragnienia społeczności z Bogiem, to ludzie, którzy przychodzą do ewangelistów najczęściej, po wielokroć wychodzą do przodu do nich i szukają 5 kroków, które im ewangelista pokaże, aby byli zwycięzcami. Za tydzień znów szukają następnych 5 kroków, jak się stać błyskawicznie dojrzałym, dobrym chrześcijaninem. Ale nie ma cudownych kroków. Jest cudowny czas z Jezusem Chrystusem. Trwanie w społeczności z Nim. Bycie głodnym. Nie ma skrótów na tej drodze za naszym Panem. Nawet bardzo mocne przeżycia, jakie ludzie mają, są wynikiem długich okresów trwania w Panu. Modlitwy, skupienia przy Jego Słowie. Nic się nie dzieje tak samo z siebie. Musisz poświęcić czas swemu Panu. Diabeł postawi 1000 przynęt w twoim życiu. Postawi setki rzeczy, które będą pociągały. Ale to my musimy mieć czas na podejmowanie Jezusa u siebie. Musimy mieć czas na podejmowanie Go w audiencji tej prywatnej. Podjąć Jezusa u siebie, spotkać się z Nim, zobaczyć, co ma nam do zaoferowania. Wiele rzeczy w naszym życiu, kochani, możemy nie wykonać i nic się nie zawali, nic się nie zdarzy w naszym życiu złego. Będzie to bez wielkiej szkody dla twojego życia, jeśli wielu rzeczy nie zrobisz. Ale zaniedbując społeczność z Bogiem, zaniedbujesz wieczność, twoją wieczność z Wszechmogącym Bogiem, z Jezusem Chrystusem. Zaniedbujesz pragnienie, pozbawiasz się łaknienia. To niebezpieczny stan. Ja myślę, że nie mam wiedzy na ten temat, ale tu lekarz mógłby potwierdzić. Brak łaknienia myślę, że jest bardzo niebezpieczny. Bardzo szybko pozbawisz organizmu wody, której w naszym organizmie jest najwięcej, i odwodniony organizm jest skazany wcześniej czy później na śmierć, jeśli nie masz łaknienia, nie masz pragnienia. Czasami myślę, że w medycynie istnieją jakieś metody, by pobudzić to łaknienie, by sprawić, by ono powróciło. Może są jakieś farmakologiczne metody. Tu w społeczności ludzi wierzących mamy metody pobudzania naszego łaknienia. Czytaj psalmy. Chociażby czytaj psalmy. Mamy 31 rozdziałów przypowieści Salomona. Czytaj codziennie jeden rozdział tych przypowieści, tak jak masz datę dnia. A przekonasz się, jak zacznie to słowo mówić do ciebie. Miej pragnienie, miej łaknienie. Nikt nikogo nie zmusi do czytania Biblii. Możemy tutaj całe nabożeństwo poświęcić temu, by wam mówić, czytajcie Biblię, weźcie zwycięski plan czytania Biblii i czytajcie ją. Możemy to mówić, możemy przypominać, ale to niewiele zmieni, jeśli nie będę mieć pragnienia. Jeśli zaniedbamy to nasze duchowe łaknienie. Co stało się z Izraelem, kochani? Oni któregoś dnia powiedzieli ciągle to samo. No ten pastor to się nie ma już czego czepić. Ciągle to samo. Ciągle tu ma jakieś zastrzeżenia. Ciągle coś wymyśla. Ciągle szuka nowych jakichś rzeczy. Tak, bo masz być chrześcijaninem trochę pokazującym swoje emocje. Nie masz być drewnianym Pinokio. Masz być kimś, kto jest żywy. Kto chwali Boga. Kto uwielbia Jezusa Chrystusa. Tyle lat śpiewamy te same refreny, że już chyba znamy je na pamięć. Nawet jak nie widzisz z tej planszy za dobrze. Niektórzy mówią, że nie śpiewają, bo nie widzą. Dziwne, tyle lat nie pamiętasz, a kawały wszystkie pamiętasz. Tylko się spotkamy, zaraz się sypią. Wiecie, z tego miejsca lepiej widać, jak śpiewacie, jak jesteście aktywni, jakie macie emocje. Ja wiem, wy patrzycie też na mnie, ale z tego miejsca lepiej widać wasze emocje. Masz pragnienie, czy nie? Któregoś dnia Izrael, chodząc pustynią, kiedy otrzymali mannę od Boga, stanęli przed Mojżeszem i powiedzieli tak. Przypominamy sobie ryby, któreśmy jedli w Egipcie za darmo. I ogórki, i dynie, i pory, i cebulę, i czosnek. A teraz opadliśmy z sił, bo nie mamy nic, a musimy patrzeć tylko na tę mannę. Znudziła im się Boża manna. Ale to dzięki niej nie chorowali na szkorbut, nie potrzebowali lekarzy, zęby im nie wypadały, nie mieli żadnych chorób. Jest powiedziane tam w jednym miejscu, Bóg powiada, ja jestem twój lekarz, który cię leczę. A oni narzekali, że ta manna to taki nudny pokarm. Ale jest napisane, że za każdym razem, kiedy zebrali mannę, ona inaczej smakowała. To nie była jakaś mama łyga, każdego dnia jesz, jesz i w końcu się znudzi. To w domu, jak już tak 5 razy to samo zjesz, to mówisz, a czy coś będzie zmienione może? Oni myśleli, że Bóg się znęca nad nimi, dając im każdego dnia tę samą mannę. Patrzyli na nią, zebrali, no a tacy, co byli zachłanni, zebrali za dużo, myśleli, że to tak jak wąż woła, można się najeść na miesiąc, to im zaraz robaki się zalęgły. Nie najesz się Bożego Słowa na zapas. Połowę zapomnisz. Musisz każdego dnia wziąć swoją mannę. Ciągle to samo. Ten sam zbór, ci sami kaznodzieje, te same twarze. Już na niego patrzeć nie mogę. Niech on siądzie w innej ławce może lepiej. Czy masz pragnienie Boga? Czy łakniesz Boga? To się wszystko tam kryje. Wtedy ci nikt nie będzie przeszkadzał. Nikt ci nie będzie przeszkodą w społeczności z Bogiem. Ale my lubimy nowości, lubimy pędzić za nowościami. Dziś świat chyba oszalał już w tym wyścigu za nowościami. Modne jest tylko to, co najnowsze. To, co wczorajsze, to już jest niemodne. Musi być ciągle nowe. To pragnienie pędu za nowym, ciągle za nowym. Ale to stare Boże Słowo ciągle jest żywe, ciągle aktualne. Stare słońce ciągle jednakowo grzeje i warto wystawić swoje życie na jego działanie. Bóg ciągle ten sam, wczoraj i dziś, ten sam i na wieki. Ciągle ten sam, jeden z refrenów chyba w treści ma takie przesłanie. Ciągle ten sam Bóg. Masz pragnienie ciągle tego samego Boga? A jeśli będziesz pędzić za nowościami, szybko przejdziesz do historii. I mamy takich chrześcijan, którzy przeszli do historii. Pędzą za nowościami. Nudzi ich, jak jest zbyt długo to samo w zborze. Jeśli nie ma wodotrysków, zaczyna się turystyka. Bo potrzebują nowości. Nudzi często ludzi Boże Słowo. Bo nie masz pragnienia, nie masz apetytu na Boga, to szukasz wodotrysku. Niezwykle łatwo akceptujemy coś, co dałoby nam dobre samopoczucie. Przychodzimy do zboru, by mieć dobre samopoczucie, ale obecność w społeczności ludu Bożego to nie jest kwestia dobrego samopoczucia, żeby tutaj je dopiero otrzymać. Masz przyjść z dobrym samopoczuciem, masz przyjść z dobrym nastawieniem, by chwalić Boga, by Jego uwielbiać, by zbór był miejscem, w którym Twoje emocje znajdą eksplozję. Oczywiście ja wiem, że ja też nie należę do ludzi, którzy są tak bardzo wylewni, ale jeśli mam apetyt na Boga, to mam wielką przyjemność, kiedy tutaj jestem, uwielbiając Go, słuchając słowa, gdy inni zwiastują, gdy mogę dzielić się społecznością z Wami. I pytam się siebie, na ile jest to dla mnie zawstydzające, że nie mam takiego uczucia, jak zaprezentował Dawid w Psalmie 63. W jakim miejscu jestem z moim Panem w tej społeczności, w tym moim spotykaniu się z Nim, w tej mojej wizycie z Nim? W jakim miejscu jestem? Oczekiwałem na Pana, tęsknię? Moja dusza pragnęła Ciebie? Przylgnąłem do Ciebie? Czy nie? Czy widzę, że Jego prawica mnie podtrzymuje? Te słowa nie wymagają jakiegoś szczególnego komentarza, doszukiwania się jakichś niezwykłych rzeczy. Ten tekst jest tak jasny, tak prosty. Albo mam apetyt na Boga, lub go nie mam. Myślę, że dzisiejszemu Kościołowi brakuje tego intymnego chodzenia z Bogiem. Tego spotykania się z Nim w takim miejscu, jak spotkał się psalmista. Jak wielu tych, którzy psalmy napisali, spotkało się ze swym Bogiem. Bo pamiętajcie, ta księga 150 psalmów to nie są tylko psalmy Dawida. To są psalmy Asafa, Koracha i wielu jeszcze innych. Zebrane w jeden wspaniały zbiór. Zbiór, w którym odnajdujemy proroctwo, odnajdujemy naszą przyszłość. To prawie brzmi jak ewangeliczne zwiastowanie. To wspaniały psalm 22, który mówi o proroczym oddaniu Jezusa Chrystusa, o tym, jak oddał swoje życie, jak się naigrywano z Niego. Na 700 lat przed Jego śmiercią ten psalm mówi o tym, co się miało zdarzyć. Ten wspaniały psalm, który lubimy śpiewać i który większość z nas zna na pamięć, psalm 23, Pan jest pasterzem moim. Czy mamy to pragnienie, apetyt na te pastwiska Boże, by na nich tam stać? To jest właśnie wiara, poznawanie tego, który przychodzi do nas ze swym błogosławieństwem. A my, pozbawieni łaknienia, przechodzimy obojętnie. Hamujemy swoje emocje. Myślimy sobie, no nie będę się wychylał, bo pomyślą, że jestem dziwakiem, ekscentrykiem duchowym. Czasami intelekt nam każe włączyć hamulce tarczowe, aż się do czerwoności rozgrzewają, zanim naprawdę ruszymy z chwałą, z uwielbieniem do Boga. Kim jest Bóg, siostro, bracie, dla Ciebie? Masz znajomość z Jego chwałą i majestatem? Ci, którzy znają Go najlepiej, ufają Mu też najbardziej. to właśnie wtedy, gdy tak bardzo jesteśmy złaknieni, spragnieni Jego obecności, Jego działania w naszym życiu, dzieją się rzeczy, których sobie wyobrazić nie umiemy, które zdarzają się pomimo przeciwności, pomimo tego, że umysł mówi nie, mają miejsce, zdarzają się. Zdarzają się cuda, o których nigdy byś nie pomyślał, że mogą mieć miejsce w Twoim życiu. Zdarzają się, że nagle stajesz się człowiekiem plastycznym, że stajesz się człowiekiem, którego Bóg może uformować, że stajesz się osobą, która czytając Jego Słowo jest zachwycona. Ile razy bywało, że stałem w tym miejscu, czytałem Jego Słowo i nie mogłem dokończyć tego czytania, bo gdzieś tu w gardle staje kluska, już jestem tym Słowem poruszony. Już to Słowo mnie zmiękczyło. A cóż dopiero mówić, kiedy to Słowo już zrobiło swoją pracę. Przychodzimy tu na nasze intymne spotkanie z Panem, by wyrazić je publicznie. I chcemy Boga chwalić. Chcemy Jemu oddawać uwielbienie. To jest dobry czas, jaki Bóg nam darował. I może tak niewiele tylko właśnie dzisiejszego dnia. To pytanie. Czy masz apetyt na Boga? Jeśli tak, będziesz oglądać wielkie dzieła Boże najpierw w Twoim życiu. Oddaj Mu to, czego On oczekuje. 10%. A ja już wiem, gdzie wasze myśli biegną, jak mówię 10%. Ale nie powiem tam tego wyrazu, na który czekacie. 10% z waszego życia. A zobaczysz, jak Bóg pobłogosławi. Jak Bóg odpowie. Jak Bóg zachęci cię. Tak wyglądałem ciebie w świątyni. A ja bym musiał to przeczytać. Tak rozglądałem się w świątyni, czy inni klaszczą, to ja też to zrobię. Też lepsza jest łaska twoja niż życie. Wargi moje wysławiać Cię będą, jak będę widział tekst. Tak błogosławić Cię będę, póki życia mego. No po śmierci już się nie da. Siostry i bracia, miejcie apetyt na Boga. Dajmy chwałę Wszechmogącemu Bogu. Powstańmy i uwielbijmy Go.